serdeczne pozdrowienia od zboru w Sopocie, tak tytułem wstępu. A przejdę od razu do tematu kazania. Temat to jest środki łaski w życiu chrześcijanina i powiem dzisiaj o trzech takich środkach. I mówimy o Bożych narzędziach, które Bóg używa, żeby wlewać łaskę w nasze życie. I teraz nie mówię tego w takim sensie bardzo mistycznym czy jakimś takim sakramentalnym. Mówię o tym, o takich praktycznych narzędziach, których Bóg po prostu używa w naszym życiu. Czy potrzebuje ich? Nie potrzebuje. Bóg niczego nie potrzebuje. Może mnie przemienić, może mnie uświęcić, może mnie ukształtować jak tylko chce, ale jakoś w swojej mądrości postanowił, że da nam różne narzędzia, z których możemy korzystać, które będą tej przemianie sprzyjać. I kiedy będziemy z nich korzystać, to Bóg będzie w swojej łasce nas kształtował przez nie. Więc w takim sensie mówię o środkach łaski. Czy potrzebuje? W pewnym sensie nie potrzebuje ich, żebyśmy z nich korzystali, tak jak powiedziałem. Czy chce? Zdecydowanie chce, żebyśmy ich używali i chce przez nie nam błogosławić. Więc nasza słabość z jednej strony nie ogranicza Boga, ale z drugiej strony nie jest mu obojętne, czy ta słabość jest, czy jej nie ma, czy jej ulegamy, czy jej nie ulegamy i tak dalej. Więc jeżeli nie korzystamy z narzędzi, którymi Bóg nas obdarzył, żeby kształtować nasze chrześcijańskie życie, no to nie bądźmy zaskoczeni, kiedy nie widzimy u siebie duchowego wzrostu, kiedy stajemy się duchowo ospali, oziębli, słabi. Jeżeli nie korzystamy z tego, no to nie dziwmy się, że nie widzimy przejawów duchowego wzrostu u siebie, bo Bóg postanowił, żebyśmy właśnie korzystając z tych rzeczy wzrastali. Niech nas wtedy nie zdziwi nasza niezdolność do życia w sposób, który wiemy, że Bóg do którego nas wzywa. A ani nas niech nie dziwi w takim przypadku towarzyszące temu poczucie słabości, frustracji, niepokoju. Brak duchowego wzrostu nie jest naturalnym stanem dla chrześcijanina. To, co jest w nas, w naszych ciałach, różne jakieś nasze słabości, grzechy, pożądliwości, one nas ciągną ku temu, żeby nie wzrastać duchowo, ale stan naturalny dla chrześcijanina, w którym mieszka Duch Święty, który uwierzył Ewangelii, który jest przez Boga kształtowany i przemieniany, to jest stan, w którym on wzrasta duchowo. Oczywiście różne rzeczy mogą stanąć na przeszkodzie. Czasami może być tak, że wzrastamy, ale po prostu tego nie widzimy w danym momencie życia, a dopiero kiedy się obejrzymy wstecz i spojrzymy uczciwie na to wszystko. Ale bywa też tak, że po prostu nie wzrastamy. I towarzysząca temu frustracja, jakieś takie przytłoczenie, niepokój jest naturalne. To jest naturalny głos sumienia, które jest kształtowane przez Boga, który nam podpowiada, że coś idzie nie w tym kierunku, w którym powinno. I niektórzy ten głos tłumią, skupiając swoją uwagę na troskach i wyzwaniach tego życia albo na rozrywkach. Ale prędzej czy później trwanie w tym stanie staje się nie do zniesienia. Inni zmęczeni tym stanem szukają czegoś, co sprawi, że znowu będą mogli czynić postępy w wierze, że znowu będą widzieć, że coś się dzieje dobrego w tym życiu duchowym, że wzrastają, że się uświęcają i zaczynają szukać rozwiązań. I w tej kwestii, szukając rozwiązań na ten problem, chrześcijanie próbowali już chyba wszystkiego. Wielu dobrych rzeczy, wielu dziwnych rzeczy, wielu wręcz niedobrych. Przełom, takie słowo, stał się jednym z najpopularniejszych tematów konferencji, kazań, książek. Każdy z nas pragnie doświadczyć takiego przełomu wtedy, kiedy mamy wrażenie, że to duchowe życie nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. I myślimy sobie, może jak pomodlę się odpowiednimi słowami. Może jak przeżyję coś spektakularnego. Może zaangażuję się w jakiś nowy ruch albo służbę, albo w ogóle w jakieś inne wyznanie. Może muszę wyrzucić z siebie złe duchy, albo pościć, albo pokutować, albo może muszę wyjść na ulicę i głosić Ewangelię i wtedy odnajdę swój przełom. Niektóre z tych rzeczy mogą być dobre, inne mniej dobre, ale nie myślmy sobie, że zaprowadzą nas daleko w naszym chrześcijańskim życiu, jeżeli nie zadbamy o trzy podstawowe narzędzia do naszego wzrostu duchowego, które Bóg do tego przeznaczył. I są to po kolei stała, regularna modlitwa, napełnianie swojego życia Słowem Bożym i trwanie w społeczności Kościoła. Trzy podstawowe środki Bożej łaski, o których wszyscy wiemy, a jednak potrzebujemy sobie cały czas przypominać, jak są ważne, jak korzystanie z nich jest pilne i potrzebne dla nas. Więc o tych trzech środkach łaski będę mówił i myślmy o nich jako o narzędziach do duchowego wzrostu, nie tylko jako czymś, co muszę odrobić, żeby czuć się w porządku przed Bogiem i w swoim sumieniu i jakieś te wyrzuty sumienia stłumić, ale jako coś, przez co Bóg chce nam błogosławić, przez co Bóg chce nas czynić ludźmi bardziej dojrzałymi niż byliśmy wczoraj, niż jesteśmy dzisiaj. Więc jeżeli martwi cię brak duchowego wzrostu, to dobrze. To niech on w pierwszej kolejności pobudza cię do zwrócenia się do tych właśnie trzech Bożych narzędzi. Nie szukajmy łatwych, prostych, szybkich rozwiązań. Bądźmy gotowi na długą podróż, która wymaga wytrwałości, w której będziemy zawodzić, w której nie zawsze nam się uda spełnić nasze własne oczekiwania, gdzie może postanowię sobie, że będę czytał Biblię w taki czy inny sposób, czy że będę się modlił tak często, albo jeszcze częściej, albo dłużej, albo jakimiś konkretnymi słowami i potem się okaże, że mi się to nie uda raz, drugi, trzeci, ale nie zniechęcajmy się, bo to jest podróż na całe życie, w której musimy stopniowo piąć się w górę. I kiedy coś nam nie wyjdzie, to nie zmienia tego, że kierunek pozostaje ten sam i powinniśmy dążyć do tego, żeby wzrastać przez nie. Więc pomodlę się i przejdziemy do dzisiaj różnych fragmentów. Wolę wręcz bym powiedział głosić z jednego fragmentu, ale akurat dzisiaj będzie ich kilka. Mam nadzieję, że pomogą nam jakoś tak spojrzeć na ten temat z takiej szerszej perspektywy. Więc pomodlę się. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy wzrastać duchowo, że nie zostawiasz nas takimi, jakimi jesteśmy, że tam, gdzie widzimy jakąś stagnację w naszym życiu, Panie, to tam Ty wciąż jesteś i wciąż działasz i wciąż pobudzasz nas do tego, żeby zbliżać się do Ciebie i dajesz nam, Panie, narzędzia do tego, żeby się do Ciebie zbliżać. I te trzy podstawowe narzędzia, które są tematem dzisiejszego kazania, modlitwa, Panie, Twoje słowo, Twój Kościół, Panie, używaj tego wszystkiego w naszym życiu, a równocześnie pomóż nam z tego korzystać, bo Ty dałeś to dla nas, Panie, dla Twojej chwały, ale żebyśmy przez to wzrastali. Dziękujemy Ci za to i prosimy, Panie, żebyś nas wzmacniał, zachęcał, wyposażył, motywował właśnie do tego, żeby trwać w Twoim słowie, trwać w modlitwie, uczestniczyć w społeczności Kościoła. Chwała Tobie. Amen. Więc zanim przejdę do tych konkretnych trzech środków łaski, jakie nazwałem, zresztą nie jest to określenie, które ja wymyśliłem absolutnie, ale z którego korzystam, to chciałbym, żebyśmy poświęcili trochę czasu, żeby położyć fundament pod to wszystko. Więc najpierw powiem ogólnie o Bożej łasce w życiu chrześcijanina. I zacznę od takiej myśli chyba zdecydowanie kluczowej. Bóg jest Panem naszego zbawienia i uświęcenia. To wszystko jest od Boga, to wszystko jest w Bożym ręku, to wszystko jest dla Niego. I jeden z takich fragmentów, który to pokazuje, to jest Rzymian 8, 28 do 30. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Zauważcie, że cały proces opisany w tym fragmencie, każdy kolejny krok, nazwijmy to duchowego życia i przeznaczenia takiego ostatecznego chrześcijanina, jest czymś, co ustanowił Bóg, co pochodzi od Niego. I Paweł to pisze w tym liście w kontekście prześladowań, prób, trudności, tego, że nasza nadzieja w tym wszystkim nie zawodzi, a to wszystko, w tym wszystkim Bóg współdziała z nami ku dobremu, albo to wszystko służy nam ku dobremu. I tym dobrem nie jest to, że na przykład straciłem samochód, a dostanę lepszy. To nie jest to dobro, o którym ten fragment mówi. To może się zdarzyć, Ale to nie jest to. Tym dobrem, o którym ten fragment mówi, jest to, że Bóg nas strzeże w swoim zbawieniu, że obdarza nas duchowym wzrostem, że sprawia w nas podobieństwo do swojego Syna. On nas przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. To jest to dobro, w którym się utwierdzamy i które się wzmaga wręcz poprzez wszystkie rzeczy, których doświadczamy, dobre czy niedobre. Bóg to wszystko potrafi obrócić ku temu, żebyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, więc On jest Panem naszego zbawienia i uświęcenia, to od Niego wszystko się zaczyna, na Nim wszystko się kończy. Wszystko, wiemy jak to się stało, wiemy, że Ojciec posłał swojego Syna na świat, na krzyż, że Syn jedyny, nieskazitelny, doskonały, bez żadnej wady, bez żadnej skazy, który w niczym nie zawinił, który nigdy się nie zbuntował, zapłacił za nasze grzechy na krzyżu. I my nie mieliśmy nic do zaoferowania Bogu, żeby dokonać takiej równej transakcji, żeby Bóg stwierdził, to będzie świetny interes, że ja poślę swojego Syna i w zamian dostanę tych wspaniałych ludzi. To nie tak było. Bóg w swojej miłości posłał swojego Syna, żeby nas zbawić, chociaż my nie zasługiwaliśmy na to. Chociaż my nie mogliśmy Mu niczego dać w zamian równie wartościowego, a jednak Bóg nas zbawił, On zainicjował nasze zbawienie i On nas uświęca w naszym życiu. Więc jeżeli chcemy wzrastać, jeżeli chcemy czerpać z tego, co Bóg ma dla nas, to musimy polegać na Nim w pierwszej kolejności, a nie na sobie. W Filipian podobną myśl znajdziemy, list do Filipian, 2 rozdział, 13 werset. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Kto jest sprawcą? Bóg jest sprawcą tych działań, tych nawet pragnień, nawet tego, czego my chcemy na skutek uświęcenia, na skutek działania w nas Ducha Świętego, to Bóg sprawia. To od Niego zależy. To On, to jest Jego błogosławieństwem dla nas, że jesteśmy kimś innym niż byliśmy przed nawróceniem. Więc jeżeli chcemy wzrastać, to musimy wiedzieć, że źródłem tego wzrostu jest Bóg. I tak samo Efezjan, 2 rozdział, bardzo znany fragment, który uwielbiamy przytaczać w kontekście tego, że jesteśmy zbawieni z łaski i nie z uczynków, ale przeczytam 2:8-10. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. To Bóg przeznacza nas do dobrych czynów. To Bóg, można powiedzieć, je dla nas przygotowuje. To On sprawia, że jesteśmy w stanie żyć w sposób, który będzie Mu się podobał. Więc jeżeli chcemy tak żyć, to potrzebujemy Jego. Przede wszystkim, zwłaszcza, a wręcz można powiedzieć tylko i wyłącznie Jego, jeżeli to dobrze rozumiemy. Paweł mówił w Koryntian po tym, jak przytaczał Ewangelię, że pracowałem ciężej niż wszyscy, ale tak naprawdę nie ja, tylko Boża łaska wykonała swoją pracę. Znowu widzimy tą samą myśl, która się powtarza wszędzie, że to jest Boże dzieło w nas. To nie jest nasze dzieło w nas, ale Boże. Więc Bóg jest Panem naszego zbawienia i jest Panem naszego uświęcenia. Pamiętajmy o tym, to jest od Niego i szukajmy tego u Niego i szukajmy tego w sposób, jaki On dla nas zaplanował, czyli korzystając właśnie między innymi ze słowa, modlitwy, ze społeczności Kościoła. I druga rzecz właśnie w tej kwestii, no bo można by powiedzieć, skoro to wszystko pochodzi od Boga, to ja sobie poczekam, aż On mnie uświęci, i tyle. No i nie muszę nic zrobić, nie muszę nigdzie się ruszyć, nie muszę do niczego się zmotywować, bo albo On mnie do tego zmotywuje, albo On we mnie sprawi to pragnienie, albo nie, ale wiemy, że to tak nie działa. Druga myśl w tym kontekście jest taka, że musimy zabiegać o działanie Bożej łaski w naszym życiu. List do Kolosan, 3 rozdział, wersety 1-5. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus, po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Zadajcie zatem śmierć temu, co w waszych członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. Razem z Chrystusem umarliśmy, razem z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. Ale jest to jedno też z wielu miejsc w Nowym Testamencie, gdzie czytamy, że coś się w naszym życiu dokonało, ale w związku z tym my mamy też to sprawować, mamy tego dokonywać. Więc tak jak jest umarliście, tak w 5 wersecie czytamy, zadajcie zatem śmierć. Tak jak moglibyśmy w innych fragmentach przeczytać, że zwlekliście z siebie swojego starego człowieka, swoją starą naturę, tak w innym fragmencie moglibyście zobaczyć wezwanie, zwleczcie z siebie tą starą naturę. Zostaliśmy uświęceni, więc mamy się uświęcać. To nie jest coś, co dzieje się automatycznie. Jest tego źródłem Bóg w 100%, ale Bóg nas wzywa do tego, że w związku z tym, że zostaliśmy zbawieni i uświęceni, to mamy podejmować działania do tego, żeby się uświęcać. Mamy zabiegać, innymi słowy, o działanie Bożej łaski w naszym życiu. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze. Gdyby autor tych słów powiedział tobie, bezpośrednio tobie, zabiegaj o to, co w górze, a nie o to, co tutaj na ziemi, to co miałby na myśli w twoim przypadku? Zastanów się nad tym. Gdybyś miał albo miała bardzo uczciwie i poważnie zastosować to polecenie w twoim życiu, to jakby to wyglądało? Co musiałoby się zmienić? I co w takim razie musi się zmienić? To jest Boże wezwanie. Zabiegaj o to, co jest w górze. Zabiegaj o działanie Bożej łaski w twoim życiu. W Hebrajczyków 12:14 jest też takie polecenie, że mamy dążyć do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Więc dążmy. Traktujmy te wezwania poważnie. Więc z jednej strony musimy pamiętać, że Bóg jest Panem naszego zbawienia i uświęcenia, że to od Niego wszystko pochodzi, to On to wszystko w nas sprawia, a z drugiej strony musimy przyjąć Boże wezwanie do tego, żeby zabiegać o Jego łaskę, o Jego działanie, o Jego uświęcenie, o to, żeby to On nas kształtował. I jeżeli będziemy zabiegać, jeżeli będziemy tego szczerze u Niego szukać, to jestem w 100% przekonany, że to znajdziemy, że On będzie tego dokonywał. Więc skupmy się teraz na tych trzech środkach Bożej łaski, przez które właśnie zabiegamy o to działanie, przez które się temu działaniu poddajemy. O każdym z nich wiemy już wiele, o każdym z nich słyszeliśmy wiele razy. Obudzeni w środku nocy i zapytani o to, czy są ważne dla chrześcijańskiego życia, odpowiemy, że absolutnie tak, są bardzo ważne, że chrześcijanin powinien się modlić, powinien czytać Biblię, powinien mieć swój kościół. A jednak pomimo tego bardzo często nie korzystamy z nich wystarczająco. Mało kto może tak z czystym sumieniem powiedzieć, że korzysta wystarczająco ze Słowa Bożego, modlitwy i Kościoła. Może z jednego z nich, ale czy ze wszystkich trzech? Myślę, że naprawdę mało kto z nas może tak powiedzieć. Pomimo wszelkich dostępnych narzędzi i możliwości mamy do czynienia z kryzysem trwania w Bożym Słowie, z kryzysem modlitwy, z kryzysem bardzo często właściwego uczestnictwa w życiu Kościoła. I nie mówię o społeczeństwie, nie mówię o ludziach, którzy gdzieś tam są dookoła, a mówię o nas, o tych, którzy uznają się za biblijnie wierzących, za nawróconych, za zbawionych przez Chrystusa, wyznających Go publicznie i odważnie, a jednak obserwuję, że zmagamy się dzisiaj z kryzysem. Kryzysem słowa, modlitwy, Kościoła. Kryzysem, który jest w nas, nawet jeżeli nie widzimy go na zewnątrz. Więc przestajemy być w ten sposób świadectwem dla świata. Pozostajemy jak świat, jeżeli się nie uświęcamy, jeżeli z nich nie korzystamy. Więc nie tylko musimy mówić o Słowie Bożym, o modlitwie i o Kościele jako o koniecznych narzędziach, ale musimy mówić o nich jeszcze więcej, a tym bardziej musimy skupić się na tym, żeby z nich korzystać we właściwy sposób. Więc najpierw Słowo Boże, Hebrajczyków 4:12, jeden z najbardziej znanych fragmentów w tym kontekście. mam nadzieję, że będzie dla nas odświeżający. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. I kolejny werset. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Więc widzimy tutaj właściwości Słowa Bożego. Kontekstem tego wszystkiego jest wezwanie z Psalmu 95. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, gdyż Słowo Boże jest jakie? Jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Jest zdolne ocenić nasze zamiary, nasze myśli, nasze życie. Jest zdolne wskazać nam na to, co wymaga zmiany, poprawy. Jest zdolne ocenić, jak stoimy przed Bogiem. To jest taki, można by to nazwać, Boży rentgen. Jest rentgenem, który jest w stanie prześwietlić naszą duszę. Nie znam innego na tym świecie, który byłby w stanie to zrobić. Żadne nasze narzędzia nie są tego w stanie tak zrobić, jak Boże Słowo. Jest skalpelem, który jest w stanie przeciąć wszystkie warstwy naszego ciała i dotrzeć do tego, co jest w nas skrzętnie ukryte. Więc co może być lepszego dla dobrego leczenia niż trafna diagnoza? Co może być lepszego dla naszego uświęcenia niż prawda? Mamy do dyspozycji takie wspaniałe narzędzie po to, żebyśmy z niego korzystali. I drugi znany fragment to jest oczywiście drugi list do Tymoteusza, 3,16. Przeczytam od 15 do 17. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do dobrego dzieła. Więc Tymoteusz od dziecka zna Pisma Święte, które mogą go obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Pierwsza rzecz, którą to słowo wniosło w jego życie, to jest mądrość do zbawienia. Mądrość do rozeznania pośród duchowych spraw, do rozeznania tego, jaka jest moja duchowa kondycja przed Bogiem i tego, że potrzebuję zbawcy, a nie tego, żeby mi ktoś sprawiedliwie wypłacił za to, jaki jestem, jak żyję. To jest mądrość ku zbawieniu. Mądrość też w rozpoznaniu tego, że Bóg przemówił do nas przez swojego Syna, którego posłał na świat, że to jest prawdziwe i wiarygodne. I dalej to Słowo Boże w tym fragmencie, całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do czego? Do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. To jest niezbędne Boże narzędzie do naszego duchowego wzrostu, do tego, żeby nas korygować, do tego, żeby nas wychowywać, żeby nas uczyć, kształtować i wreszcie, żebyśmy byli w pełni gotowi, wyposażeni do dobrego dzieła, do życia w sposób, który będzie przynosił Bogu chwałę, do życia w sposób, który będzie prowadził do powstania owoców tego życia, do życia, które będzie życiem owocnej służby. Bez trwania w Słowie Bożym to jest dla nas niemożliwe. I Paweł, nawiązując jeszcze do drugiego listu do Tymoteusza, ostatniego listu Pawła, jaki znamy, listu, w którym Paweł żegna się z życiem, można powiedzieć, jest pewny o zbliżającej się egzekucji. Można to potraktować jako testament Pawła, jako ostatnie słowa Pawła, które mamy zapisane. Ostatnie wezwanie do jego umiłowanego, podopiecznego i współpracownika w służbie, do jego duchowego syna Tymoteusza. I jakie polecenie mu daje Paweł w tym wszystkim? 4 rozdział, wersety 1 i 2. Zobowiązuję cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, w obliczu Jego przyjścia i na Jego królestwo głoś słowo. Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, napomnieć, zachęcić z całą cierpliwością umiejętnie. Jak wielkie, jak doniosłe jest to wezwanie Pawła tutaj na koniec dla jego współpracownika w służbie. Zobowiązuje cię wobec Boga, wobec Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych, który będzie sądził umarłych w obliczu Jego przyjścia i na Jego królestwo. Jak wielkie są te słowa, w jak wielkim kontekście kończącego się życia Pawła. I co Paweł mówi? Głoś słowo. Dlaczego to mówi? Dlatego, że wie, że to jest to, czego Kościół najbardziej potrzebuje. Tymoteusz ma głosić słowo, ponieważ to słowo czyni różnicę w życiu chrześcijan. Ponieważ tego słowa Bóg używa, żeby prowadzić ich do duchowego wzrostu. Żeby ich korygować, żeby ich zmieniać, żeby ich wyposażać do służby. Potrzebujemy Bożego Słowa. Dlatego powinniśmy napełniać nasze życie Bożym Słowem z takim przekonaniem, że to nie jest jakaś żmudna, męcząca czynność, którą powtarzamy, bo tak trzeba, ale dlatego, że to jest dla nas dobre, że w ten sposób Bóg nas kształtuje. Nawet jak przeczytam rozdział Biblii i nie znajdę w niej w danym momencie niczego, co mi zapadnie głęboko w pamięć, to Bóg będzie tego używał, to będzie pracowało i nie wiemy nawet kiedy może tych słów, które teraz przeczytam, użyć. A jak nie użyje tych, to użyje innych. Im bliżej jesteśmy Jego Słowa, tym lepiej dla nas i dla naszego duchowego wzrostu. Więc miejmy tą świadomość, że to nie jest takie żmudne wyrobnictwo, które nic nie daje. To jest Boże narzędzie dla nas, żeby nas kształtować. Oczywiście na różne sposoby możemy z Niego korzystać. Aspekt indywidualny tego napełniania swojego życia Słowem, to jest Słowo, którym żyjesz każdego dnia, to jest czytanie tego Słowa samodzielnie, może z kimś, to jest studiowanie tego Słowa, to jest rozważanie, to jest zapamiętywanie, to jest czasami słuchanie kazań. Ja bym powiedział w kontekście tego wszystkiego, znajdź sposób na to, żeby codziennie mieć kontakt ze Słowem Bożym. Naprawdę tego potrzebujesz. Nie chcę tego mówić w taki sposób bardzo jakiś oceniający, ale wiem i martwi mnie to, że wielu chrześcijan nie ma codziennie kontaktu ze Słowem Bożym. A jak ma, to on jest taki bardzo dla nich pobieżny i jałowy, ale znajdź sposób na to, żeby codziennie mieć kontakt ze Słowem Bożym. Tylko tyle powiem. Nie powiem, musisz przeczytać tyle czy tyle rozdziałów Biblii. Nie powiem, że musisz czytać rano, wieczorem, jeszcze w środku dnia, ale znajdź sposób na to, żeby mieć codziennie kontakt ze Słowem Bożym, żeby ten kontakt był dla ciebie wartościowy, cenny, użyteczny, żeby to nie było też tylko spojrzenie na Boże Słowo, ale zmierzenie się z Bożym Słowem. Miej z Nim kontakt. Niech ono pracuje w twoim życiu. Czy widzisz, żeby ono pracowało, czy nie widzisz? Szukaj tego, żeby ono było obecne, a Bóg będzie tego używał. Jestem o tym przekonany. Kolejna rzecz to jest modlitwa. A jeszcze oczywiście można w kontekście słowa powiedzieć, że jest też aspekt ten zbiorowy, czyli na przykład to, że jesteśmy na nabożeństwie, słuchamy kazania, czy jeszcze są inne formy, czy studium biblijnego w tygodniu, czy jeszcze czegoś, ale to wszystko jest dla nas. To nie jest po to, żeby zbór mógł się wykazać tym, że coś robi. To jest Boże narzędzie łaski dla nas, żebyśmy my wzrastali duchowo, więc korzystajmy z tych możliwości, które mamy. A przechodząc do modlitwy, Hebrajczyków 2:14-18 chciałbym przeczytać. O Jezusie. A ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i ciele, On również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła. I wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Oczywiste jest przecież, że ujmuje się on nie za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. Jezus jest tutaj przedstawiony w tym fragmencie jako nasz arcykapłan, jako ten, który stał się jednym z nas, który musiał wycierpieć, w pewnym sensie możemy powiedzieć, to co my cierpimy w trakcie naszego życia. Musiał doświadczyć tego, czego my doświadczamy, musiał utożsamić się z nami po to, żeby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem. I dalej w 18 wersecie, w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym zwrócić naszą uwagę w kontekście modlitwy, to, że zwracamy się do Boga, który rozumie to, kim jesteśmy, który rozumie to, co, przez co przechodzimy, który ma doskonałą świadomość tego, czego nam trzeba i który jest nam życzliwy. Który jest nam życzliwy, to jest wręcz mało powiedziane, bo posłał swojego Syna, żeby umarł za nas, żeby stał się jednym z nas. Ale pomyślmy o tym, kiedy czasami myślimy o modlitwie, myślimy o Bogu, który jest odległy, który nie bardzo nas słucha, który nie do końca jest zainteresowany tym, żeby coś zmienić w naszym życiu, który jest taki bardzo wyobcowany dla nas i może działa w czyimś życiu, ale nie bardzo czasami widzimy, żeby działał w moim życiu. Więc pomyślmy o tym, że to jest Bóg, który nas rozumie, jest to Bóg, który nas kocha, jest to Bóg, który jest wobec nas miłosierny. Jest to Bóg, który utożsamił się z nami o wiele bardziej, niż moglibyśmy tego oczekiwać. Więc Jezus jest naszym arcykapłanem, doświadczył tego, czego my doświadczamy. Jest to dla nas najlepszą gwarancją tego, że mamy do kogo się modlić. I że ten, do kogo się modlimy, jest zainteresowany tym, co się z nami dzieje. A Jezus, nasz arcykapłan, wstawia się za nami. Reprezentuje nas przed Ojcem. Dalej, idąc przez list do Hebrajczyków, 4 rozdział, wersety 14-16, kontynuacja tego wątku o arcykapłanie. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie, ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. I chciałbym naszą uwagę zwrócić na ten werset 16. Jeszcze raz nam autor przypomniał w 14 i 15, że mamy miłosiernego arcykapłana, takiego, który nam współczuje, który rozumie, który doświadczył wszystko, czego my doświadczamy, z wyjątkiem grzechu, ponieważ był bez grzechu. Ale teraz w związku z tym wszystkim wezwanie jest dla nas. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Ponieważ mamy miłosiernego arcykapłana, ponieważ Chrystus umarł za nas, ponieważ zapłacił za nasze grzechy, utorował nam drogę do Ojca, sprawił, że mamy możliwość przyjść do Niego w poszukiwaniu łaski, to róbmy to. Zbliżajmy się odważnie i ufnie, abyśmy dostąpili miłosierdzia, żebyśmy znaleźli łaskę, czyli modlimy się, szukając Bożej mocy w naszym życiu, Bożej łaski, Bożej pomocy, Bożej opieki, Bożego działania, Bożego uświęcenia. Rolą modlitwy nie jest spełnienie wszystkich naszych żądań, zachcianek, nie jest jakieś takie to, żebyśmy mogli przeżyć nasze życie na naszych warunkach i na koniec mogli powiedzieć: Bóg działał. Rolą modlitwy jest to, żebyśmy my mogli z zaufaniem zbliżać się do Boga i szukać u Niego Jego łaski, która będzie się objawiać tak, jak On zechce, tak jak On to sprawi. Dla mnie jednym z takich odkryć, które bardzo zachęciło mnie do modlitwy, było, jak zrozumiałem w końcu, że mogę naprawdę modlić się do Boga o to, żeby mnie przemieniał, żeby mnie kształtował. Jak zastanawiam się, co to znaczy modlić się zgodnie z Bożą wolą, a mamy obietnicę, że takie modlitwy będą wysłuchane, no to nie wiem, czy Bożą wolą jest to, żeby mi teraz spłynęły jakieś dodatkowe pieniądze na konto. Nie mam pojęcia. Albo nie wiem, czy Bożą wolą jest to, żebym był w danej sytuacji chory albo zdrowy. Albo żeby mnie COVID ominął albo nie ominął. Ale to, co wiem, że jest Bożą wolą, to, żebym wzrastał duchowo. Żebym stawał się bardziej dojrzały. Żebym uczył się na Nim bardziej polegać. Więc mogę zbliżać się do Niego, mogę wołać do Niego o Jego łaskę w moim życiu, w pierwszej kolejności taką łaskę, która będzie przemieniać mnie samego, która sprawi, że będę bardziej dojrzały, bardziej oddany, bardziej gorliwy, bardziej pobożny, bardziej uświęcony, że będę lepiej rozumiał pewne sprawy. I jeżeli przychodzę do Boga z taką modlitwą, to mam świadomość tego, że On mnie wysłuchuje i że w taki sposób, jak On to zaplanuje, ten duchowy wzrost będzie miał miejsce. może niekoniecznie być to dla mnie przyjemne w danym momencie, ale na pewno Bóg będzie odpowiadał na te modlitwy i działał. Więc tak jak w Jakuba, Jakub przypomina swoim odbiorcom swojego listu, nie macie, bo nie prosicie, albo nie macie, bo źle prosicie, zamierzając to zużyć na zaspokojenie swoich różnych pożądliwości. To okazuje się, jak czytamy takie fragmenty, że często może być tak, że ludzi coś omija, chrześcijan, ludzi wierzących, albo dlatego, że się nie modlą, albo dlatego, że ich modlitwy są ukierunkowane na ich samych, na to, czego oni pragną doświadczyć, co oni pragną mieć, ale nie na to, że pragną wzrastać duchowo, być bliżej Boga, znać Go lepiej, lepiej pełnić Jego wolę. Taka jest rola modlitwy w pierwszej kolejności, żeby naszą wolę ugiąć do Bożej woli, a nie na odwrót. I Efezjan, kolejna wielka zachęta do modlitwy, Efezjan 3 rozdział, wersety 20-21. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Amen. Bóg może uczynić w nas o wiele więcej ponad to, o co prosimy lub o czym myślimy. Czasami myślimy sobie, no jest coś, co chciałbym, żeby Bóg uczynił w moim życiu, ale to chyba za dużo. To się chyba nie stanie. To przekracza jakąś taką Bożą chęć działania w moim życiu. Nie przekracza Bożej mocy, absolutnie. Wszyscy się zgadzamy, że Bóg jest wszechmocny, ale chyba Bogu nie będzie się chciało aż tak działać, aż takiej pracy we mnie wykonać. Chyba to jest nierealistyczne, co ja sobie myślę. A tutaj czytamy, że On może sprawić o wiele więcej niż to, o czym myślę. Może dokonać uświęcenia, którego ja nie jestem w stanie dzisiaj dobrze pojąć. Może obnażyć moje grzechy, które są dzisiaj dla mnie niewidoczne. Może nakierować moje myśli na Niego i zbliżyć moje serce do Niego tam, gdzie wydaje mi się, że jest blisko, a wcale nie jest. Może obdarzyć mnie zrozumieniem spraw, które dzisiaj naprawdę kiepsko rozumiem, a wydaje mi się, że całkiem dobrze. Więc może sprawić o wiele więcej, również, a może zwłaszcza w kontekście naszego uświęcenia. Więc przychodźmy do Niego z ufnością w poszukiwaniu Jego łaski do codziennego życia, do wytrwałego życia w wierze, do życia, które jest nacechowane duchowym wzrostem i tym, że możemy żyć z takim spokojem sumienia i poczuciem, że Bóg działa w nas, wykonuje swoją pracę. O niczym nie zapomniał, nie stracił nas z oczu i jest nam życzliwy i chce nas przemieniać i ma swój plan dla naszego uświęcenia, który jest większy od naszego planu dla naszego uświęcenia. Więc uczmy się tego w modlitwie. Uczmy się tego z Jego słowa, ale uczmy się tego też w modlitwie, zbliżając się do Niego, zwracając się do Niego z prośbą: Panie Boże, pragnę wzrastać duchowo, pragnę być bardziej oddany Tobie, pragnę może być bardziej cierpliwy, może bardziej wyrozumiały, może napełnia mnie niepokój każdego dnia, ja chciałbym odnaleźć pokój w Tobie. Przychodźmy do Niego z takimi prośbami i zobaczmy, co się będzie działo, jak będzie na nie odpowiadał. I przychodźmy z pewnością, że będzie działał ku temu, żeby nas zmieniać. Więc drugi środek Bożej łaski w naszym życiu, modlitwa, łaski tej ku uświęceniu, tej praktycznej. I trzecia rzecz, społeczność Kościoła. Równie ważny temat, Efezjan 2:19-22. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków, jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Można by cały list do Efezjan podsumować tym fragmentem. List do Efezjan opisuje Kościół właśnie jako tą powstającą budowlę, która rośnie wspólnie, która jest wspólnie budowana. Nie jesteśmy już obcymi, nie jesteśmy jakimiś przybyszami, nie jesteśmy nieludem, ale jesteśmy Bożym ludem, jesteśmy współobywatelami świętych, jesteśmy domownikami Boga, stoimy na fundamencie, który został położony, jest kamień węgielny, którym jest Chrystus, Czyli cała budowla rozpoczyna się od Chrystusa, od pokoleń przed nami, ale cała też budowla rośnie jako spójna całość. Rośnie jako święty przybytek, jako świątynia. To jest obraz powstającej świątyni, ale właśnie nie świątyni, która już jest skończona, która jest taka gotowa, wymuskana, najlepiej tam nie wchodzić, bo jeszcze coś możemy zepsuć, ale obraz powstającej świątyni. Obraz, jak my byśmy byli nie tylko domownikami, ale domownikami, którzy właśnie budują ten dom. Równocześnie mieszkańcami i ekipą budowlaną, można by powiedzieć. I ten sam obraz dotyczy lokalnej społeczności, danego kościoła w danym miejscu. W Panu ta społeczność buduje się wspólnie na mieszkanie Boga w duchu. Tu i teraz jest świątynią w budowie. Świątynią, w której mieszka Bóg. Jedna świątynia, jeden plac budowy, jedna ekipa budowlana pod nadzorem jednego Pana. Tym jest Kościół w danym miejscu. To znaczy, że ci, którzy ten Kościół tworzą, mają wobec siebie nawzajem konkretne zobowiązania, które realizują jako Kościół. I idą za tym konkretne błogosławieństwa, które Bóg dla nich przygotował, z których korzystamy, uczestnicząc w społeczności Kościoła i od których się dystansujemy, kiedy nie uczestniczymy. Bóg chce używać Twojego Kościoła w Twoim życiu. Ale Ty musisz o to zabiegać, o to działanie, tak jak w pozostałych przypadkach. Musisz skorzystać z tego, co Bóg Ci dał i co Bóg Ci daje przez tą społeczność, a równocześnie błogosławić innych. Efezjan 4:11-16, on też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu, w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda Jego część we właściwy sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Kolejny obraz się pojawia Kościoła jako ciała, którego członki wzajemnie się zasilają, a którego głową jest Chrystus. Ale chciałem zwrócić uwagę na pierwszą część tego fragmentu zwłaszcza. Pojawia się tu mowa o różnych grupach przywódców, którzy jeszcze patrząc wcześniej, można by ich nazwać darem Chrystusa dla Kościoła. I teraz Bóg daje przywódców przez Chrystusa po to, 12 werset, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Czyli Kościół, ciało Chrystusa budują święci. Nie budują go tylko apostołowie, tylko prorocy, tylko ewangeliści, tylko duszpasterze i nauczyciele, ale wszyscy święci. A zadaniem tych grup wymienionych wyżej jest przygotować ich do tego dzieła. Ale dzieło jest wspólne. I jaki jest efekt tego, że święci spełniają swoje zadania i budują ciało Chrystusa? 13 werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Duchowa dojrzałość w życiu pojedynczego chrześcijanina jest w tym fragmencie efektem wspólnego budowania Kościoła przez świętych, którzy zostali do tego wyposażeni przez przywódców. Więc jest to naszym wspólnym zadaniem, żeby budować się nawzajem, żeby zabiegać o swoją wzajemną duchową dojrzałość, o swoje wspólne posłuszeństwo Bożemu Słowu, o swoje wspólne oddanie modlitwie również moglibyśmy zwrócić na to uwagę. Więc celem jest dojrzałość w wierze, ale jest to dojrzałość, do której dochodzimy wspólnie, jako grupa ludzi. Tam, gdzie nie jestem w stanie tego zrobić samodzielnie, jako jednostka, nie jestem w stanie zaspokoić swoich wszystkich duchowych potrzeb, takich, które mam na co dzień samemu, tam mogą one być zaspokojone do jakiegoś stopnia w Kościele. Kościół jest tym Bożym środowiskiem, w którym chrześcijanin wzrasta, w którym dojrzewa, w którym staje się użyteczny do służby. Więc w kontekście Kościoła chciałbym zadać Ci dwa pytania. Po pierwsze, czy korzystasz w należytym stopniu z tego Bożego narzędzia do tego, żeby Ci błogosławić? Drugie pytanie, czy w należytym stopniu dbasz o Twój Kościół? Czy jesteś tym Bożym narzędziem i błogosławieństwem dla innych? Czy robisz to, co leży w Twoich możliwościach, by pomóc Twojemu Kościołowi stawać się takim, jakim go potrzebujesz? Paul Washer w książce o środkach łaski napisał: wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby współczesny Kościół lub też poszczególni chrześcijanie z osobna całkowicie wyczerpali zwyczajne środki łaski, to jest mowa właśnie o tych trzech, o których mówiłem, abyśmy odkryli wszystko, co ma do powiedzenia Pismo Święte, abyśmy wyczerpali wszystkie obietnice Boże dostępne dla nas w modlitwie, aby w naszej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym nie było już miejsca na rozwój, lub abyśmy w pełni wykorzystali wszystko, co tylko możemy zyskać dzięki uczestnictwu we wspólnocie lokalnego kościoła. Czy nie jest bardziej prawdopodobne, że te zwyczajne, a tak przecież ważne środki łaski potraktowaliśmy z pogardą lub lekceważeniem? Więc jeżeli oczekujesz przełomu w swoim chrześcijańskim życiu, jeżeli pragniesz przejść z miejsca, w którym codziennie gryzie cię sumienie, ponieważ nie wzrastasz duchowo, ponieważ nie widzisz swojej użyteczności w służbie, nie licz na cud, na początek przynajmniej, nie licz na cud. Wykorzystaj te środki łaski, które Bóg do tego przeznaczył, do których masz naprawdę wspaniały dostęp dzisiaj i spróbuj je wyczerpać. Myślę, że ich nie wyczerpiesz, a zanim je wyczerpiesz, to dokona się ten cud i Bóg przemieni twoje życie. Te wyrzuty sumienia, te zniechęcenie brakiem duchowego wzrostu zostanie zastąpione przez wdzięczność za to, czego Bóg dokonuje w twoim życiu. Więc korzystaj z tego, co Bóg do tego przeznaczył. Problemem jest nie tylko to w tym cytacie Washera, że z nich nie korzystamy, ale czasami, że je lekceważymy, że nie doceniamy ich mocy w naszym życiu. Więc zacznijmy od tego. Spójrzmy na nie tak, jak zostały przedstawione w Biblii. Doceńmy ich rolę w naszym życiu. Zacznijmy bardziej doceniać to, co mamy, niż narzekać na to, czego nie mamy. Niech to będzie dla nas zachętą do tego, żeby z nich korzystać. Słowo Boże, modlitwa, Kościół. Teoretycznie wszyscy to wiemy, ale naprawdę potrzebujemy zachęty i potrzebujemy wzajemnej zachęty do tego, żeby z nich korzystać. Więc niech to kazanie będzie dla nas w tym zachętą. Przede wszystkim niech Boże Słowo będzie zachętą dla nas do tego. Pomodlę się na koniec.